Jestem zawsze bardzo wzruszony, słyszę, śpiewamy pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma i ja chciałem śpiewać tą pieśń o przyjściu Pana. Kiedy to słyszałem, to się zastanawiałem, ile lat już minęło, że tej pieśni nie słyszałem. Ja znam tę melodię, dlatego że ja od dzieciństwa byłem na tym śpiewniku wychowany. Ale teraz takie pytanie, czy my jesteśmy przygotowani, czy my oczekujemy przyjścia naszego Pana? Jeśli my oczekujemy przyjścia jakiegoś dostojnego człowieka, to się trzeba, no wiadomo, do tego przygotować. Jak byłem w wojsku dosyć długo, a ktoś tam miał przyjść, co miał więcej tych gwiazdek czy belkę jeszcze do tego, to już mówili, że sądny dzień. Przygotowywali się. A my możemy zauważyć, dzisiaj mówimy o czasach ostatecznych, ale o tym przygotowaniu do czasów ostatecznych to się tak raczej nie mówi. My żyjemy w takim dobrobycie. My sobie tak, no, nam się dobrze wiedzie, nie ma żadnych prześladowań. I możemy zauważyć jedno, że my to jakoś jest bardzo odległe. Kiedyś był taki wykład z Wilkersonem i Dawid Wilkerson rozmawiał z kilkoma pastorami, jak oni są ustosunkowani do powtórnego przyjścia Pana. A jeden pastor mówi, wiesz, myśmy wybudowali taką wspaniałą kaplicę, jak się zapalą te kryształowe żyrandole, to taka radość. Panie, ja bym się chciał tym jeszcze ucieszyć, delektować, jeszcze trochę. Inny mówi, no wiesz, ja sobie pierwszy raz w życiu kupiłem takiego super Cadillaca i chciałbym pojeździć po Ameryce, pokazać te cuda przyrody mojej rodziny. Wiesz, no, jeszcze troszkę. A inny mówi, wiesz, ja dopiero co się ożeniłem, mam małe dzieci i tak dalej. No tych świadectw tam było bardzo dużo. My wiemy, że o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ale my mamy być gotowi, żeby nas ten dzień nie zaskoczył. I to jest takie poselstwo dosyć, no i mnie to bardzo poruszyło właśnie teraz, w czasie, gdy ta pieśń była śpiewana. Czy ja jestem gotowy? Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, to pisze o tym, że my mamy rozmyślać o tym, co jest w górze, gdy spotkamy się z naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Czy to jest treścią naszych rozmyślań? My musimy bardzo wiele, no może emeryci mniej, bo to listonosz przynosi już tą emeryturę, ale jeśli ktoś pracuje, to musi się starać, żeby utrzymać siebie, rodzinę i tak dalej. I tego jest bardzo dużo, tych zajęć, ale czy to oczekiwanie na Pana to jest priorytetem w moim życiu. Ja chciałbym dzielić się takim może mniej popularnym słowem, o którym może tak dużo się nie mówi, ale ja już nie jeden raz na ten temat usługiwałem, a to jest miejsce, które pisze apostoł Juda. Juda apostoł, my wiemy, że no, rzadko się ten list słyszy, żeby był czytany w zborach. Ja przeczytam parę wierszy na początek i chciałbym na temat właśnie tego parę usługiwać dzisiaj. I czytamy z pierwszego, z tego jedynego rozdziału listu apostoła Judy. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba, od Boga Ojca poświęconym i w Jezusie Chrystusie zachowanym i powołanym. Miłosierdzie i pokój i miłość niech się wam rozmnoży. Najmilsi, wszelką pilność czyniąc, abym wam posłał w społecznym zbawieniu, musiałem wam napisać, napominając was, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. A w piątym wierszu jest napisane, przetoż chcę wam przypomnieć, który już raz o tym dobrze wiecie, że chociaż Pan lud z ziemi egipskiej wyprowadził, wyswobodził, przecież po tym tych, którzy nie wierzyli, potracił. To jest bardzo ostre, znamienne słowo. I tu chciałbym powiedzieć, że to jest skierowane do ludu Bożego, żebyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. Każdy, który dożył zbawienia, to rozpoczyna na drodze za Jezusem ten bój o wiarę, ten bój w życiu codziennym. I ja słyszałem kiedyś świadectwo, to był student z chatu, który mówi, no ja się nawróciłem, dożyłem zbawienia i myślałem, że no wszystko się tak będzie jakoś dobrze układać, a tu wręcz wszystko się tak jakby sprzysięgło przeciwko mnie. To opowiadał w Cieszynie. I tak sobie myślałem, że droga za Panem jest taka droga, o jakiej my nieraz nie myślimy, czy nie oczekujemy. Kiedy Paweł miał zostać powołany, to znaczy Saul, to wysyła Pan Ananiasza, mówi, a ja mu ukażę, jak wiele ma cierpieć dla imienia mego. Ma wiele cierpieć dla imienia mego. A przy tym on głosił. I ten Paweł pisze do Tymoteusza, bojuj on dobry bój wiary. Mówi, dobry bój bojowałem, przeto odłożona mi jest korona królestwa. I gdy się zastanawiałem nad tym jeszcze wczoraj, czy przedwczoraj, że mam tutaj być, to mi przyszło to jedno miejsce Słowa Bożego, które jest takie bardzo smutne. No, Pan Jezus mówi, gdy przyjdzie Syn Człowieczy, jeżeli znajdzie wiarę na ziemi. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy, jeżeli znajdzie wiarę na ziemi. To są słowa Pana Jezusa, nie kogoś z nas, ale sam Pan Jezus to mówi. W Ewangelii Łukasza on to mówi o tym podobieństwie, o tej kobiecie, która do tego niesprawiedliwego sędziego się zwracała. I tu nam to ma wiele do powiedzenia. To, co przeczytałem tu, co Pan Jezus mówi, że z tego domu niewoli, z Egiptu został wyprowadzony naród izraelski w cudowny sposób. To jest fakt historyczny taki, czego nie było, żeby, no nie wiemy, bo są różne dyskusje, ile ich było, ale było 630 mężów powyżej 20 roku życia i to byli ludzie, którzy byli gotowi, to była armia, tak? A oni mieli żony, dzieci i tak dalej i oni wyszli bez jednego strzału i oni w cudowny sposób zostali wyprowadzeni. I gdy my śledzimy tą 40-letnią historię wędrówki narodu izraelskiego, to tu jest to takie smutne podsumowanie. Ci, którzy nie wierzyli, nie weszli. I wiemy, jaka tragedia się rozpoczęła, kiedy ci wywiadowcy, którzy byli wysłani do ziemi obiecanej, oni mówili, wspaniałe tam jest wszystko, te owoce, to wszystko, ale tam są te olbrzymi i to ale nas przeraża. I tam jest taka straszna rzecz napisana, obierzmy sobie wodza i wróćmy się do Egiptu. Możemy sobie wyobrazić, Pan Bóg, który tak wspaniale ten naród wyprowadził z ziemi niewoli i za nimi była ciemność, a przed nimi była światłość. I On ich prowadził i były te cuda, to wszystko. I teraz obierzmy sobie wodza, który nas zaprowadzi z powrotem. Wiemy, jaki był gniew Boży, wiemy, jaką rolę spełnił. Wtedy jeszcze nie było naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa na ziemi, ale tym, który się wstawił za ludem, to był Mojżesz. On prosił Pana, on się zastawiał za nim, bo Pan był gotowy zniszczyć. Ale my wiemy, że z tych 10, którzy występowali przeciwko temu, to ani jeden nie wszedł. Weszło tylko dwóch, Jozue i Kaleb. I niedawno był taki dosyć młody pastor w naszym dworze z okazji wesela tam, takiego małżeństwa. No taki bardzo nowoczesny i tak dalej, ale w swoim kazaniu miał bardzo jeden taki wspaniały motyw, który mnie dotknął i nie tylko zresztą mnie. I on mówił o tym ale w naszym życiu człowieka. Ciągle jakieś ale. I ci zwiadowcy, którzy byli, to mówili, ale tam są olbrzymi, tak? Kiedy do Zachariasza przyszedł anioł, kiedy on był w tym przybytku, w tym miejscu najświętszym i on mu zwiastuje, że będzie miał syna, ale jestem stary, moja żona podeszła w latach, ale co się stało? Za nie mówił, prawda? Ale teraz następny przypadek jest Maria i anioł jej zwiastuje. I mówi, ale ja męża nie znam. Chciałbym powiedzieć, że w tym czasie mieć dziecko, takie nieślubne dziecko, jak się to dzisiaj, no to jest na porządku dziennym, to wtedy to było sprawa ukamienowania, nie? Takiej niewiasty. I ona mówi, ale ja męża nie znam. Ale niech się dzieje wola Boża. Widzimy takie nastawienie, tu takie, tu takie. To, ale to się ciągle u nas budzi. I jeśli my przeżywamy coś na drodze wiary, to my często to, ale czemu mnie to spotyka? Apostoł Jakub pisze zaraz w pierwszym rozdziale, za największą radość miejcie, gdy różne próby przechodzicie. Czym my się radujemy? Ja to muszę jeszcze powiedzieć, mimo mojego sędziwego wieku, że no tej radości, no musimy być szczerzy przed Panem, bo przed Panem, my przed ludźmi, o możemy tego, ale przed Panem my nic nie ukryjmy naszych myśli. I wiemy, że to, co przeżywamy jest nieraz takie trudniejsze, ale to nas do Pana przybliża i to jest Jego cel, żeby nas kształtować, żeby to nasze ale, to nasze ja, które jest często takie uczulone, takie zranie, no, żeby nas z tego jakoś uwolnić, wyleczyć. I teraz wracam do tematu. Bojuj o wiarę raz świętym podaną. Czy religijny człowiek musi bojować o wiarę? Nie, na pewno nie. On tylko ma robić to, co mu każą. Jak ktoś jest, tak jak na przykład patrzę na tych wschodniaków, jak on musi odmówić 2830 razy do mantry w ciągu dnia i jak on ma zaległości, to to musi w sobotę i w niedzielę odrobić. On tylko to ma zrobić, tak? My wiemy, co to, do czego to prowadzi, nie? I religijny człowiek nie musi bojować o wiarę, on ma tylko być posłuszny, być tam raz na tydzień w kościele i tak dalej. No, jest tak wiele tych przepisów, które należy robić, ale to nie jest bój o wiarę. To nie jest bój o wiarę. Bój o wiarę to jest coś innego. I my wiemy, jak bojował o wiarę apostoł Paweł, jak bojowali apostołowie. I wiemy, że z kim my prowadzimy ten bój. To nie jest bój na pięści, na nasze fizyczne siły, ale to jest bój w sferze duchowej. A ten bój w sferze duchowej jest dużo, to jest inny, trudniejszy. I on może człowieka zgnębić. Ja bardzo jestem czasami przerażony, jak słyszę, że tu czy tam w zborach cierpią na depresję. Cierpią wierzący na depresję. To jest straszna rzecz. Ale to się pojawia. I tu musimy powiedzieć jedno z przykrością, że służba duszpasterska jest zaniedbana. Ja zauważam, są tacy jeszcze, to są, no jest ich mało, ale jak patrzę na naszych ojców wiary, za których tak Bogu dziękuję, to mogę powiedzieć, że oni chodzili, Pan posyła, przychodzi, bo tam jest potrzeba. Oni byli kierowani Duchem Bożym, że tam trzeba zajść, bo tam jest jakiś problem. I tu nie chodzi o to, żeby tam był zastawiony stół, czy dobrze zaparzona kawa. Nie, nie o to chodziło. To się przychodziło w takim momencie, Pan mnie posłał. A żebyśmy mogli iść i powiedzieć, że Pan mnie posłał, to my musimy ten Jego cichy głos słyszeć. I chciałbym powiedzieć, że bój o wiarę rozpoczyna się wtedy, kiedy my dożywamy zbawienia. I teraz przeciwnik, którego już nie jesteśmy własnością, bo my przyjęliśmy dar zbawienia z łaski przez wiarę, to on teraz mówi, ale wiesz, i zaczynają się te najróżniejsze wątpliwości. I przez te wątpliwości to chce ten przeciwnik zachwiać naszą wiarę. Chciałbym powiedzieć, że Spurgeon, autor tej książki Starsza Generacja, na pewno zna Klejnoty Obietnic Bożych. On to był sługa Boży, tysiące ludzi się nawracało i on o jednym tylko mówił i o jedno, co mówił, co wierzył. Jezus umarł za mnie. To jest nasze wyznanie. Jezus umarł za mnie. Czy wierzysz temu? Chciałbym powiedzieć, że to jest podstawowy warunek. To jest podstawowy warunek. Ja już może opowiadałem, powtórzę takie wydarzenie. Jeden brat, on się nazywa Charles Reichenbach, doktor teologii, ale szczerze wierzący człowiek. I on dużo bywał, no teraz już jest starszy w Izraelu. On redaguje taką gazetkę w Szwajcarii, Rozwój Państwa Izrael, historii narodu izraelskiego w obecnej chwili w świetle prostarotestamentowych. I on bardzo często bywa w Izraelu, był u nas w Cieszynie. Po powrocie to było całkiem świeże wydarzenie i on był w Izraelu i oczywiście jak w Jerozolimie jest w Izraelu, to on pierwsze to idzie przez ścianę płaczu, bo mówi, tam jest to miejsce jedyne, które, no wiemy, że to zostało tym kawał tego muru, bo ta świątynia, ten meczet Omara, czy to jest w lewo, czy w prawo, czy to jest na tym miejscu, gdzie była świątynia, no to są ciągłe dywagacje na ten temat, ale on mówi, ale tu przychodzę, bo to jest jeszcze taka pozostałość. I mówi tam, z jednej strony to są Żydzi, a z drugiej mężczyźni, a z drugiej strony kobiety. I tam są turyści, tam przychodzą Żydzi, którzy no biją głowami o mur, pokutują, krzyczą, wołają do Boga. No, tam przychodzi bardzo dużo różnych ludzi. I on też tam zawsze przychodzi i kiedy on tam przyszedł, on akurat brody nie ma, takich semickich rysów, podchodzi do niego taki starszy Żyd z brodą, w tym czarnym kapeluszu i mówi, chodź, potrzebujemy dziesiątego do modlitwy. Żydzi uważają, że minimum 10, czy do spożywania baranka, czy paschalnego, czy do modlitwy, żeby była skuteczna, 10 osób musi być, takie minimum jest. I on mówi, chodź, potrzebujemy 10. Dziękuję. A on mówi, nie mogę. A dlaczego? Bo ja jestem chrześcijaninem. I wtedy on mu stawia pytanie, kto ukrzyżował Chrystusa? Ten brat, bardzo no, taki wykształcony, no, nie miał problemu z odpowiedzią po ludzku, bo on normalnie mówi, no Rzymianie egzekucję, Pluton egzekucyjny przeprowadził, nie? Ale my wiemy, że wydali go Żydzi. Jak powie, że Żydzi, no mówi, tu są sami Żydzi, to mi jeszcze się, no. I on tak westchnął, panie, i ten, no, kto taki niecierpliwy? On mówi, ja moimi grzechami. Chciałbym powiedzieć, że ten Żyd, ten stary Żyd się rozpłakał, strumień łez, odwrócił się i poszedł. Ja moimi grzechami. Czy my sobie to uświadamiamy? Pan Jezus umarł za mnie. Spurgeon to mówił, tysiące ludzi się nawracało. My mówimy, że Pan Jezus umarł za grzechy całego świata. To jest prawda, tak Słowo Boże pisze. I to dzieło dokonane na krzyżu Golgoty, wykonane zostało za ludzi, za grzechy całego świata. To była tak straszna rzecz, tak przełomowy moment, że na moment cię Pan Bóg odwrócił od Jezusa, widząc obrzydliwość tych grzechów. I my mówimy, świat potrzebuje Jezusa, no Pan Jezus umarł za wszystkich. Ale to pytanie, a czy jesteś świadomy, że za ciebie? My musimy to przyjąć wiarą. Jeśli chcemy bojować i chciałbym tak bardzo wyraźnie powiedzieć, że diabeł przeciwnik atakuje, to jest jego cel, jego zadanie, póki my żyjemy. Ale jeśli my mamy tą wiarę, Jezus umarł za mnie, Jezus jest zwycięzcą, to my mamy darowane w tym wspaniałym imieniu zwycięstwo. I chciałbym powiedzieć, że dla nas jest tak bardzo ważne, żebyśmy w tym trwali. O naszym zgubnym stanie, żeby dożyć zbawienia, to jest działanie Ducha Świętego. Ale potem my musimy dalej iść za Panem i rozwijać się na tej drodze. To jest początek. My wiemy, że każdy jednemu daruje Pan duszę, drugiemu krótsze życie, ale cały czas nasze życie jest takim bojem, stawianiem, sprzeciwianiem się tym przeciwnościom, które diabeł, przeciwnik szykuje. I on chce zmniejszyć czy zniweczyć naszą wiarę i chce nas wprowadzać różnymi sposobami do zwątpienia, czy aby. I tu jest napisane, że wszyscy byli wyprowadzeni, wszyscy, bez jednego, wszyscy jeszcze byli tacy ubogaceni, no jak to tam wszystko było, ale chciałbym powiedzieć, że wszyscy zostali. Nie było jednego, co by został tam w Egipcie. Ale ilu ich weszło? To jest dla nas taka i ten apostoł Juda, on bardzo skromnie się tu zaraz na początku przedstawia, jestem bratem Jakuba. My wiemy, że Jakub to był syn Marii i tak samo i Juda. To byli ci, którzy potrzebowali zbawienia i to byli ci, którzy... My czytamy taką historię, że Pan Jezus, czy on czasem od zmysłów nie odszedł i ta rodzina mówiła, no my go chcemy nawet odsunąć od tego dzieła, co dokonuje. A oni teraz po dożyciu zbawienia, czy Jakub, czy Juda, pisze do nas takie wspaniałe słowa. I chciałbym powiedzieć, że nasze życie, bój o wiarę rozpoczyna się w tym momencie, jak my dożyliśmy zbawienia. Takim momentem, który nam tak bardzo wyraźnie Słowo Boże opisuje, to jest kiedy ten złoczyńca, co on mógł zrobić? On był przybity do krzyża, on mógł tylko głową skręcać i mówić, tak? I on mówi, Panie, wspomnij na mnie. A przed tym jest to jego wyznanie. My z właściwą zapłatę za nasze uczynki otrzymujemy. Ale teraz zwraca się do Jezusa, tyś, który nic złego nie uczynił. Wspomnij na mnie. I widzimy, to spojrzenie wiary to było punktem przełomowym. Tak wiele ludzi mówi, no w ostatniej chwili, po co my mamy to no, nasze życie, my chcemy z tego życia trochę skorzystać, ale w ostatniej chwili to jest szansa, tak jak ten złoczyńca. To jest bardzo niebezpieczne rozumowanie, chociaż tak wiele ludzi to mówi. Wiedzą, że coś mają do załatwienia. Tysiące ludzi i w naszym kraju modli się od nagłej, niespodziewanej śmierci raz z nas zachować, Panie. Bo wiedzą, że mają coś do załatwienia. Ale tak wiele ludzi, ja już się z tym spotkałem, mówi, no ale w ostatnich, troszeczkę jeszcze trzeba użyć w ostatniej chwili. Chciałbym powiedzieć, że było dwóch i byli obydwaj w ostatniej chwili, ale tylko jeden z tego skorzystał, a ten drugi urągał w obliczu śmierci. Straszna rzecz. I my wiemy, co to znaczy. I dlatego ten bój o wiarę, to, co jest dla nas napisane, to spojrzenie wiary, to jest tak bardzo dla nas bardzo potrzebne, żebyśmy w każdej naszej wątpliwości wiedzieli, do kogo mamy się zwrócić. Jezus umarł za mnie, On mnie nie pozostawi, On mnie drogo odkupił, ja jestem Jego własnością. I chciałbym powiedzieć, nasze kroki do wzmocnienia naszej wiary to jest trwanie w społeczności z Bogiem, trwanie w modlitwie. Trwanie społeczności w dzieci Bożych. Jest teraz taka trudna sytuacja, zauważam, tak wiele ludzi, szczególnie młodszej generacji, wyjechało za granicę za pracę i wiem, że są trudności ze znalezieniem pracy, są problemy, ale ci wierzący, którzy wyjeżdżają, nie mają społeczności. Bardzo często. Ja spotkałem już się z takimi. Raz to są bariery językowe. Poza tym, żeby z Boży się zorientować w jakiejś społeczności, których tam jest nas za granicą też dużo, to trzeba ten język w miarę znać, żeby nie ulec jakiemuś zwiedzeniu. I całkiem po prostu mówię, a ja mam płytki, ja sobie słucham. Tak? Społeczność, trwanie w społeczności to jest jednym z warunków rozwoju na drodze wiary. Następny jest studium, czytanie Bożego Słowa. Słowo Boże ma moc, naprawdę ma moc i gdy my czytamy z pragnieniem, każdy z nas może sobie zadać pytanie, ile czasu ja poświęcam na czytanie Słowa Bożego w moim codziennym życiu. Takie pytanie, to jest bardzo istotne. Ale chciałbym powiedzieć, no tych przykładów mógłbym więcej przytoczyć, ale teraz mi się przypomina takie jedno przeżycie, świadectwo kobiety. Jeździłem przez szereg lat z taką grupą, która z Niemiec przyjechała. Taka misja w Niemczech jest, zresztą nie jedna teraz już, pomoc zagrożonym się nazywa. Gefährdetenhilfe po niemiecku. I oni zajmują się ludźmi, którzy są w więzieniu i ludźmi, którzy wychodzą z więzienia, no najczęściej nie mają nawet gdzie wrócić i tak dalej, nim się zajmują. I oni przyjeżdżają też regularnie i tutaj do Polski, zresztą oni jeżdżą po świecie. Ja z nimi też jeździłem zawsze kilka dni jako tłumacz i kiedyś w Cieszynie tłumaczyłem taką dziewczynę, ona nie miała 30 lat, ale jej dużo więcej przypisywałem, no taka była zniszczona. Ona siedziała w więzieniu 7 lat za, ona była kurierem narkotykowym między Frankfurtem i Bogotą w Kolumbii. No i wpadka i 7 lat więzienia i siedzi w Kolumbii, nie znając języka, nie znając języka hiszpańskiego, niewierząca. No ona to przez szereg lat robiła i teraz 7 lat. I nikt się nią nie interesował, obywatelka niemiecka, nie? I przyszły dwie niewiasty i przyniosły jej Nowy Testament. Nie znając języka hiszpańskiego, ten Nowy Testament był w języku hiszpańskim. Ona zaczęła czytać. Ona świadectwo mówiła w więzieniu w Cieszynie. To dosyć długo trwało to. Ale ona się nauczyła nie tylko czytać po hiszpańsku, ale ona dożyła zbawienia. To wprost bym powiedział nie do wiary, nie znając języka i czytając to. I chciałbym powiedzieć, że w Cieszynie to siedzi recydywa. Jeśli ktoś tam był, tam nie siedzą ci to tacy... Ale oni nawet bili brawo, a niektórzy mieli łzy w oczach. Tak działa Boże Słowo w tym języku, nie? I ona wyszła jako osoba wierząca, znająca język hiszpański. I ona brała udział w tych różnych wycieczkach do Ameryki Południowej, gdzie w więzieniach składała świadectwo. Działanie Bożego Słowa, jeśli my to czytamy. To jest tak bardzo ważne. Nikt z nas nie może powiedzieć, że ja już poznałem dokładnie Słowo Boże. Jak Pierwszy zbór powstał w Jerozolimie, to jest napisane, drugi rozdział, 42 wiersz mówi, trwali w nauce apostolskiej. Tak? Dlaczego? Oni nie mieli Nowego Testamentu, tak jak my. Apostołowie przekazywali to, czego nauczyli się od Pana Jezusa. Ten Nowy Testament powstawał i listy i tak dalej, to na przełomie III, IV wieku ten Nowy Testament został skompletowany w takim zakresie, jak my go mamy, ale wtedy tego nie było i oni trwali w nauce i my czytamy, Pan Bóg tak kierował wszystkim, że mieli spokój, że mieli możliwość studiowania Słowa Bożego. Ktoś by powiedział, no tak, ale w modlitwie, w łamaniu chleba, w społeczności, a tam jest powiedziane, natrwali w nauce apostolskiej. I nauczanie dla nas jest tak ważne, żebyśmy mogli powiedzieć, jak diabeł przeciwnik przychodzi z jakąś pokusą, nie, napisano. Pan Jezus, gdy był kuszony, to co on mówił? Dyskusje, no on przecież wszystko, on tylko mówił napisano, a żebym ja mógł powiedzieć, że napisano, to muszę wiedzieć i ja to muszę przeczytać. Ja muszę znać Słowo Boże. Naród izraelski przez 40 lat szedł i otrzymywał mannę z nieba. Mannę z nieba. On nie musiał nic pracować, tylko to zbierać i z tego przygotowywać potrawy. I on bez tego nie mógł żyć, on by nie przeszedł. Nie? A dla nas taką manną z nieba to jest święte Boże Słowo. My wiemy, ile teraz jest różnej literatury, i dobrej, i innej, i wręcz złej. I jak patrzymy wydawnictwo, kto to wydał, to są takie mylne te nazwy, że nawet takie bliskie, że no, według nazwy by to można zaakceptować. Musimy być bardzo ostrożni. Czy to, co jest w tej książce napisane, czy możemy to przyjąć? My musimy to sprawdzać na podstawie Bożego Słowa. I następna rzecz, która jest taka może mniej popularna na drodze za wiarą, na drodze wzrastania w wierze, to jest gotowość do pokuty i do uniżenia. Pokuta, dzisiaj mówić o pokucie, no w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej upamiętanie, a pokuta, my wiemy, że upamiętanie to jest coś, co jest potrzebne, ale jest następny krok, jest potrzebny, tak jak Pan Jezus to przedstawia. Ten się upamiętał, ten, który był między tymi świniami i żył tym młotem, tym, co karmiono te świnie. On się upamiętał, tak? Ale on tam nie pozostał. On mówi teraz, zwrot, pójdę do Ojca. Więc metanoete to znaczy poznać swój stan i odwrócić się od tego. No, to nie jest taka sprawa łatwa, ale tam jest tak wyraźnie powiedziane, pójdę do Ojca i wyznam, zgrzeszyłem. Tak? To jest tak bardzo ważne. My tak często uchybiamy i chciałbym powiedzieć, że każdy dzień, wieczór, kiedy udajemy się na kolana modlić się do Pana, to trzeba zrobić taki rachunek sumienia, kiedy ja w ciągu dnia Pana zasmuciłem, kiedy byłem taki, jak nie powinienem być i co ja z tym mam zrobić? Powiedzieć trzeba, Panie, przebacz, przebacz. To spojrzenie wiary to jest czymś, a my wiemy, że Piotr, który zaparł się Pana Jezusa w społeczności z Nim i samego siebie, że z Galilejczykiem, to wystarczyło jedno spojrzenie Pana Jezusa, który się spotkał ze spojrzeniem Piotra, a on odszedł i gorzko płakał, on pokutował, gorzko płakał, on pokutował, co ja zrobiłem. I zauważmy, że człowiek potrzebuje, żeby wzrastać na drodze wiary, potrzebuje tego, aby pokutować. Nieraz to trzeba na co dzień przeprosić, Panie, to moje ja, ten mój stary człowiek, on się ciągle jeszcze odzywa, ciągle chce mieć nad nade mną jakąś władzę. Pastor Jonathan Paul w Milheim, tam w tym zborze, gdzie usługiwał, tam nie było takiej kazalnicy ładnej jak tu, ale tam był tylko taki prosty stolik, nie? Ja miałem też przywilej raz tam być, z wielką tremą usługiwać. I tam opisywali bracia, że ten pastor Paul się kiedyś zdenerwował i porwał ten stołek, tak nim uderzył tym niedużym stolikiem. A pewien tak zamilkł: przepraszam, stary Paul się odezwał, przepraszam bardzo. Chciałbym powiedzieć, on to zrobił przed wszystkimi, bo to też zrobił przed wszystkimi, ale on tam bardzo dużo na to zwracał uwagę, że na drodze do uświęcenia, kiedy ma wzrastać nasza wiara, to jest tak bardzo istotne gotowość do pokuty. Pokuta jest darem Bożym. Pokuta jest darem Bożym. My wiemy, że Judasz po wydaniu Pana Jezusa, on się upamiętał. On złożył wyznanie: wydałem krew niewinną. Ale dla niego już nie było miejsca do pokuty. Widzimy, że to, że my możemy przyjść do Pana pod krzyż Golgoty i powiedzieć: Panie, i za to, co ja zrobiłem, płaci Twoja ofiara Twojej świętej, drogiej, przelanej krwi. Za to dziękuję. Korzeń się przed obliczem Twoim. To jest droga za Panem, żebyśmy wzrastali w wierze. Chciałbym powiedzieć, że to jest droga dla każdego. Tu nie ma wyjątku. I mi tak bardzo na sercu leżą te słowa, te dwa zestawienia, to, co przeczytałem, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną i Pan Jezus i zali znajdzie. My żyjemy w takim okresie pokoju. My wiemy, że tak wiele ludzi ginie za wiarę. Ta statystyka Alianza Ewangelicznej, który ma swoje te biura, gdzie rejestrują te wszystkie historie prześladowań i śmierci, podaje się, że już od kilku lat ginie za wiarę na całym globie ziemskim przeciętnie 170 tysięcy ludzi. 170 tysięcy ginie za wiarę w Jezusa Chrystusa. Ginie za wiarę. Wyobraźmy sobie, a ponad 250 milionów ludzi jest w stałym zagrożeniu życia. I jak muszą oni bojować o wiarę, żeby wytrwać. My żyjemy zupełnie w innych warunkach i może takie trochę uśpienie. No tak nam jest dobrze, Pan nam tak błogosławi. Nam się to należy. Do takiego stanu my dochodzimy i diabeł mówi: tak, to jest wszystko w porządku. Tylko nie pod włos, tylko tak z prądem iść. I ja już to może mówiłem, teraz jeśli się powtórzę, to proszę mi wybaczyć, ale ja zajmowałem się i ciągle jeszcze mnie interesuje, jak powstawały pieśni chrześcijańskie i brat Andrzej Byrd to zebrał w taką broszurę, tam opisuje, jak pieśni ze śpiewnika Pielgrzyma, w jakich okolicznościach były tam komponowane i tak dalej, wspaniałe pieśni. A ja się interesowałem, jak była pierwsza, najstarsza pieśń chrześcijańska. Żydzi, te 150 psalmów, oni musieli je umieć na pamięć i oni je śpiewali. Roger Libby, taki znany muzyk, pianista szwajcarski, który jest pastorem zboru ewangelicznego, on mówi, że przez śpiew my się uczymy i naród izraelski, no to byli, można powiedzieć, za wyjątkiem uczonych w piśmie, to byli analfabeci, ale oni uczyli się Bożych praw przez śpiewanie psalmów. Tak? I on, ten Roger Libby, to całe publikacje na ten temat, jak śpiew wpływa na nas, bo w śpiewie my wyznajemy to, te wspaniałe przeżycia. Brat Ulądka, który był, on tu jak był 3 lata temu, teraz już będzie wnet 4 lata temu, jak tutaj był, to ja mu podarowałem też no, w prezencie tą broszurę śpiewnika, jak powstawały te pieśni, a on to tak, ten swój mazurski język, to taki dosyć śmieszny, nie? Ale on mi mówi, wiesz, już tej nocy, jak mu to dałem, to on mówi, ja tyle przeczytam, ja się męczę, ale to wspaniałe te przeżycia, nie? I teraz mnie zainteresowało, jaka była pierwsza pieśń chrześcijan. Tych, którzy nie byli z Żydów, tak? Tylko Bogu Najwyższemu na wysokości należy chwała i cześć. Pieśń. I ta pieśń nosi w kronikach niemieckich nosi nazwę Pieśń na arenach. I ci wierzący, którzy byli wrzucani między te dzikie zwierzęta, byli rozszarpywani, oni śpiewali tylko Bogu Najwyższemu należy chwała i cześć. No to w takich okolicznościach coś takiego śpiewać. I ten okrutny Neron, ten cesarz, taka wcielenie bestii w człowieka, pyta się, co oni śpiewają. Odpowiedź była, jego wysokość, oni chwalą swojego Boga. To nawet ten straszny Neron się zastanowił nad tym, co to znaczy oni chwalą, co to za Bóg, że pozwala na taki koniec. To dało i temu strasznemu człowiekowi dużo do myślenia. Ale oni bojowali do ostatniej chwili, bo wiedzieli, że to jest przejście ze śmierci, z doczesnego życia do wiecznego życia. My chciałbym powiedzieć, że zawsze wiemy, że ten moment śmierci i tak dalej, no to taka pewna obawa, jak ja to przejdę i tak dalej. Nad tym się zastanawiamy. A tu oni oko w oko z tym śmiercią, ale jeszcze z taką tragiczną, no rodzina rozszarpując zwierzęta i tak dalej, to straszne. I oni śpiewają Bogu na chwałę. Jaka była ich wiara? To jest dla mnie takie bardzo wymowne, to jest pewne podziwu godne, bym powiedział. Z drugiej strony się rodzi u mnie takie pytanie, dlaczego akurat tak oni musieli cierpieć, tak? Ale wiemy, że w IV wieku, Konstantyn Wielki, kiedy on ogłosił chrześcijaństwo religią panującą i potem wszystkich chrzcili, chciał czy nie chciał, i sami byli chrześcijanie, to był upadek chrześcijaństwa, odejście od tej linii. Kiedyś, kto był chrześcijaninem, przyjmował chrzest wiary, to się narażał. On wiedział, że jego wyznanie decyduje nieraz o jego doczesnym życiu. Pozdrowienie za czasów Nerona było wyciągnięcie ramienia z zamkniętą pięścią i cesarz jest panem. Ci, którzy są starsi, tak jak ja, to wiedzą, co to znaczyło. Takie pozdrowienie było w czasie okupacji w reżimie hitlerowskim, nie? Ale w reżimie cesarza Nerona, kto nie wyznawał, że cesarz jest panem, to już był podejrzany. I nieraz to wystarczyło, żeby być skazany na śmierć. I oni bojowali o wiarę raz świętym podaną. Ja się już ile razy zastanawiam, taka droga Boża była, że musieli tak cierpieć w tych pierwszych wiekach. Ilu, jak my czytamy o apostołach, o tych ojcach wiary, co już poznaje historia Kościoła, pierwszy i drugi wiek, ilu z nich zginęło śmiercią męczeńską. Dlaczego akurat tak? Ale oni się nie cofnęli. My wiemy, że Tymoteusz, do którego apostoł Paweł pisał, no jako do takiego duchowego syna swojego, on pisze, bojuj on dobry bój wiary. My czytamy też o nim, że on był słabego zdrowia i on był tak bojący się Boga, że nawet nie chciał i wina pić poza tym, co było przy pamiątce wieczerzy, żeby, no bo przed pijaństwem i tak dalej ostrzeżenie było. Także mu Paweł nawet pisał, dla twojego chorego żołądka używaj troszkę wina. A my czytamy o nim, że on zginął również śmiercią męczeńską. On był takiego słabo, taki nie był jakiś taki mąż jak Piotr na przykład, a on wytrwał do końca. I możemy powiedzieć, że nie rozumiemy tego całkiem, tak? Ale my wiemy, że tak wiele ludzi ginie za wiarę, dlatego że bojują do ostatniej chwili. A my, którzy żyjemy w takim czasie, musimy uważać, żebyśmy się nie poddali i nie poszli z prądem tego świata. I dlatego tu tak pisze ten Juda, apostoł, żebyśmy wiedzieli o tym, że wszyscy wyszli, wszyscy zostali wybawieni z domu niewoli, ale nie wszyscy weszli do ziemi obiecanej. I może już, bo czas dochodzi, ale chciałbym takim milszym akcentem zakończyć tą usługę i przeczytać, co tu pisze Juda, apostoł. 20 wiersz tego pierwszego, tego jedynego rozdziału. Ale wy najmilsi, budując się na społecznej, najświętszej wierze waszej, modląc się w Duchu Świętym, samych siebie w miłości Bożej zachowajcie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku żywotowi wiecznemu. A potem 24 wiersz mówi, a temu, który was może zachować od upadku i stawić przed oblicznością chwały swojej bez nagany z weselem, samemu mądremu Zbawicielowi naszemu, niech będzie chwała i wielmożność, moc i zwierzchność i teraz i po wszystkie wieki. Amen. A więc chciałbym powiedzieć, ale wy najmilsi, budując się na najświętszej wierze waszej, my mamy się budować, mamy się rozwijać. Naszym pragnieniem ma być nie zostać w miejscu. Ja miałem takiego nauczyciela, taki inżynier w bielskiej przemysłówce, to on mówił, takie ciągle powtarzał takie w czasie wykładów, kto nie idzie naprzód, ten zostaje w tyle. Ale on to mówił w tym kontekście, że technika, rozwój i tak dalej, że trzeba ciągle się kształcić, że nie wystarczy poprzestać na tym, co mamy. Kto nie idzie naprzód, ten zostaje w tyle. A ja chciałbym powiedzieć, kto nie idzie naprzód, ten się cofa. Tak? I to jest takie ostrzeżenie. I tu jest powiedziane, ale wybudując się najświętszy, a więc mamy o to bojować, mamy się budować, a temu, który nas może zachować, niech będzie chwała, dzięka, cześć i uwielbienie. Ja chciałbym każdemu z nas życzyć tego, abyśmy się budowali, żeby nasza wiara wzrastała, żebyśmy byli z radością oczekiwali naszego Pana. Ja jeszcze taką jedną radę tylko podam, takie coś, co by mogło nam niejednemu pomóc w tym budowaniu wiary. Ja już wspomniałem o tym, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, mówi tak, apostoł Piotr pisze w 13 wierszu. Przetoż przepasawszy biodra myśli waszej i trzeźwymi będąc, doskonałą miejcie nadzieję ku tej łasce, która wam dana będzie w objawieniu Jezusa Chrystusa. Tu jest napisane, która wam dana będzie w objawieniu Jezusa Chrystusa. Myśmy dożyli zbawienia, ale my wiemy, że objawienie Jezusa Chrystusa, kiedy my się, to kiedy znajdziemy się przed naszym Panem, samym naszym Panem. O tym my mamy rozmyślać. A tutaj na początku tego wiersza jest powiedziane, przetoż przepasawszy biodra myśli waszych. Gdzie się zaczyna nasza niewiara? W myślach. A opasywanie się to mówi o pewnej gotowości. żołnierz, który brał udział w walce, to wie, że musi mieć ten pas zapięty. Na tym pasie to jest broń, ładownica i tak dalej. No, kto był w wojsku, to wie. Teraz jest tak, no, troszkę inaczej teraz, ale kiedyś była ta dyscyplina może większa. A w Imperium Rzymskim było tak, że żołnierz, który szedł do walki, to on zacieśniał ten pas. A tu jest powiedziane, że my mamy... Ja to ciągle powtarzam, przepasawszy biodra myśli waszych. Apostoł Paweł nawet w liście do Efezów pisze o tych złych dniach, że mamy założyć tą przyłbicę zbawienia, bo gdzie się zaczynają nasze myśli? To czy aby, prawda? Umyślę. Dlatego my mamy być gotowi i dać odpór. Dać odpór przeciwnikowi i to w myślach. To, że koło nas, to się często kaznodzieje, tak mówią, koło nas ten ptaszek kręci i tak dalej, to my go możemy odpędzać, ale on zawsze będzie, nie? Ale żeby nam gniazda na głowie, tego już nam nie wolno, do tego nam nie wolno dopuścić. Dlatego tak na koniec chciałbym powiedzieć, przepasawszy biodra myśli naszych, bo wiemy, że to nasze te chwile wątpliwości pojawiają się najpierw w myślach. I nieraz taka myśl, jemu się tak dobrze powodzi, a mi akurat no inaczej. No, ty jesteś wierzący? Ty jesteś, no wiesz, i zaczyna człowiek rozmyślać. My musimy się temu przeciwstawić i my mamy być gotowi do boju i odeprzeć od, bo najpierw się zaczyna ta myśl, a potem dopiero czyn. I dlatego to przepasanie myśli i budowanie na najświętszej wierze. Niech by to było dane, żeby każdy z nas mógł to wziąć w posiadanie, w tym żyć i w tym